Drodzy zgromadzeni, drodzy słuchacze po internecie, chciałbym zacząć od tego, że przez pewien czas już na naszych godzinach biblijnych czytamy list do Galacjan. List, który nie tak często w tym czasie obecnym jest cytowany, jest przypominany. Są piękniejsze listy. Są listy, w których apostoł Paweł więcej takiego uznania, chwały, wdzięczności wyraża. Są listy, które trochę napominają, a ten list do Galacjan jest właśnie szczególny w tym, że apostoł Paweł jest zaniepokojony tym, jak te zbory galackie żyją. I jest łatwo do zapamiętania taka główna myśl tego listu do Galacjan z 3:3. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Inne tłumaczenie mówi: chyba straciliście rozum, rozpoczęliście życie z Bogiem dzięki Duchowi, a chcecie je doskonalić o własnych siłach? Apostoł Paweł nie podważa tego początku wiary tych ludzi, którzy naprawdę z Bożego Ducha zostali zrodzeni. Ale po jakimś tam czasie tego duchowego im zaczęło bardzo ubywać. Zaczęli orientować się na swoje własne uczynki. Chcieli podobać się Bogu dzięki własnym wysiłkom. I myślę, że nie tylko wtedy, ale i dzisiaj każda generacja musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli moje życie duchowe rozpoczęło się z tego nadprzyrodzonego zrodzenia do Bożego Królestwa, czym dzisiaj żyję? Jakimi planami? Jakie miejsce ma Duch Boży w moim życiu dzisiaj? Tak sam robiłem taką rewizję tego, które akcenty podkreślamy w swoim świadectwie, w swoim życiu. Jesteśmy już prowadzeni długi czas do tego, aby być światłem, co jest bardzo biblijne. Jesteśmy tym zborem na skale, na górze leżącym, który ma być takim wzorem, przykładem dla okolicznych ludzi, dla ludzi, którzy przychodzą tutaj na, powiedzmy, odwiedziny. Ale jak nam się udaje to być tym właściwym przykładem, być tym wzorem, zachętą? Chyba nikogo nie obrażę, kiedy powiem, że stale prowadzimy taki bój z tym, że trzyma nas się zazdrość, że są obmówiska, że jest gorzkość, że brak miłości jeden do drugiego. Stale to jakoś ciągniemy ze sobą w tej naszej społeczności. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że ten list do Galacjan nie tylko był wtedy motywem do pewnej zmiany w swoim życiu, ale że on jest i dzisiaj motywem tego, czy nasza wiara jest w tym, że chcemy wylepszyć swoje życie? Czy chcemy przyjść jak ten syn marnotrawny i powiedzieć: Panie, chcę Ci służyć więcej niż dotychczas? A co mówi Pan? Pan mówi: Ty nie jesteś moim sługą. Ty jesteś moim synem, moją córką. Ty jesteś tym, którego zapraszam do sali, aby byliśmy razem i aby była w tej sali wielka radość. To jest motyw dalszego życia tego syna, który wrócił, który chciał być tylko służebnikiem. To był problem tego starszego syna, że był służebnikiem, a nie chciał wejść do sali pełnej radości. Nie chciał radować się razem z młodszym synem. Nie chciał wstąpić do tej atmosfery miłości swojego ojca. Zarzucał mu, że nigdy dla niego nie przygotował takiej uczty. Zarzucał mu coś, co właściwie o swoim ojcu nie wiedział. I tutaj mamy jeszcze ten drugi wiersz, który tak samo dobrze pamięta się, Galatów 4:4, o tym, że Jezus Chrystus umożliwił nam, wykupił nas spod zakonu, abyśmy usynowienia dostąpili. Abyśmy mogli być adoptowani na synów i córki oczywiście. A ten szósty wiersz, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Właśnie dlatego, że staliśmy się synami, Bóg posłał Ducha Bożego, aby podkreślał w nas tą wielką prawdę, że Bóg jest naszym Ojcem. Aby podkreślał to, że nie zależy na tej służbie, ale właśnie zależy na tych relacjach, na tym stosunku, jaki jest pomiędzy mną i pomiędzy Ojcem. Dopóki nie znam swojego taty, zachowuję się jako sierota. Jeszcze raz podkreślam, dopóki nie znam osobiście swojego taty, będę zachowywał się jako sierota. Mi się podoba ten przykład z życia jednego chłopca. To jest stary przykład z lat, kiedy jeszcze swobodne matki były bardzo krytykowane i traktowane jako te na marginesie społeczności. Właśnie ten chłopiec, o którym chcę powiedzieć, był tym, który miał matkę, ale nie znał swojego ojca, dlatego że jego mama nigdy nie wyszła za mąż. Był nisko traktowany w szkole, w wiosce, w której mieszkał, ale do kościoła, kiedy chodzili, to on i tam przeżywał pewien traumat w swoim życiu, dlatego że ten kaznodzieja po każdym nabożeństwie stał przy drzwiach wejściowych i podawał rękę każdemu, który odchodził. A kiedy te dzieci odchodziły, to dzieci rosną, zmieniają się, a więc aby zapamiętać, kto do kogo należy, to często pytał się, a twój ojciec nazywa się jak? I ten chłopiec zawsze czekał, żeby wykorzystać jakąś chwilę, aby przebiegnąć koło kogoś, żeby ten kaznodzieja nie podał mu ręki. Co mu miał odpowiedzieć? Wstydził się za to, że nie znał swojego ojca. Ale pewnej niedzieli nie udało mu się tego. I ten kaznodzieja chwycił go za rękę i pyta się, a kto jest twój ojciec? A on, taki skruszony, mówi, nie mam ojca. Ale ten kaznodzieja nie puścił go z ręki i proponuje mu, ale ty możesz mieć ojca, ojca w niebie. I on podzieli się ze swoim bogactwem, ze swoim dziedzictwem z tobą. Nie musisz być smutny. Do tego chłopca mocno to przemówiło. I on znalazł tego swojego ojca w niebie. Była to wielka zmiana w jego życiu. Ile to ludzi wierzy w Boga, ale nigdy nie uświadomili sobie, że ten Bóg jest ojciec. List do Galacjan jest tym listem, w którym apostoł Paweł mówi: zaczęliście duchem, ale ciałem dokończacie swój bój. Ale apostoł Paweł zaczyna mówić o ich cielesności, ale nie kończy na tym. Kiedy patrzymy się na tych sześć rozdziałów, tak widzimy, jak graduje ten jego list, kiedy w piątym rozdziale cały czas mówi o Duchu Świętym, cały czas mówi o owocach Ducha, o tym, żeby niechać się prowadzić Duchem Świętym, aby nie podlegać tej naszej cielesnej naturze. To jest jedyny sposób, jak wyjść z tej cielesności, pozwolić Duchowi Świętemu, żeby On nam przypominał, kim jesteśmy i co, jakie dziedzictwo dla nas Bóg przygotował. Znowu powtarzam, każda generacja musi sobie dać odpowiedzieć na to pytanie, jak ja traktuję Ducha Świętego w swoim życiu. Jaką ważną rolę odgrywa On w moim świadectwie? Kto zmienia moje życie? Moja osobista dyscyplina albo moc Ducha Świętego? I przez list do Galacjan winie się właśnie ta myśl, którą apostoł Paweł nie wymyślił sobie sam od siebie, ale którą nawiązywał na coś, co już przedtem mówił Pan Jezus do swoich apostołów, do uczni. I będę dzisiaj czytał z wami Ewangelię Jana, 16 rozdział, kilka początkowych wierszy. Jan 16, od pierwszego wiersza. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić, dlatego że nie poznali Ojca ani mnie. Pan Jezus wkrótce będzie odchodził tutaj z tej ziemi i przygotowywuje uczni na ten czas, kiedy go już z nimi nie będzie. I mówi im: nic wesołego. Będzie trudno. Nawet was będą zabijać. I będą sobie myśleć, że to jest ta najszlachetniejsza służba dla Boga Izraela. A teraz od 7 wiersza. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Jezus przyszedł tutaj na tą ziemię, aby wypełnił zadanie swojego Ojca. Ale to, co się Jezusowi nie udało, to nie udało się przekonać ten świat o grzechu i o tym, że On jest Mesjaszem, Synem Bożym. Gdyby udało mu się to, to nie odważyliby się Go ukrzyżować. Ale oni byli bardzo oburzeni, że w ogóle nazywa się Synem Bożym i ci przywódcy żydowscy razem z rzymskimi żołnierzami zabili go, Jezus umarł, ale zmartwychwstał i odszedł do Ojca. Pomimo tego, że Jezus nauczał tak, jak nikt inny nie był w stanie w tym czasie nauczać. Pomimo tego, że czynił tak wielkie cuda, które już dawno w narodzie izraelskim nikt nie widział, o nich nikt nie słyszał. Pomimo tego, że prawie że z niczego potrafił nakarmić tysiące ludzi, nie uwierzyli w Niego. Nie był w stanie przekonać tych ludzi. Ale im bliżej był właśnie tej śmierci męczeńskiej, im bliżej był końca tego pobytu tutaj na ziemi, tym więcej mówi do swoich uczni o Duchu Świętym, o tym, który przyjdzie, o tym, który miał właściwie kontynuować pewne posłanie, które nie mógł uczynić Jezus, ale które był w stanie uczynić Duch Święty. A dopóki Jezus był na ziemi, to uczniowie jakoś temu zupełnie nie dowierzali. Obok Jezusa czuli się bezpiecznie, obok Jezusa wiedzieli, co czynić, dlatego że On był tym impulsem. On mówił, gdzie pójdą, co będą robili. On zatroszczył się o to, o co nie byli w stanie albo zapomnieli uczniowie. Z Jezusem było im dobrze, czuli się bezpiecznie. Ale świat nie był w stanie uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. I kiedy Jezus odszedł, to uczniowie zamknęli się w tej izbie na górze i czekali, co będzie się działo dalej. Modlili się, ale nie czuli się bezpiecznie. Bali się. Co prawda, Pan Jezus powiedział im, żeby szli do całego świata i czynili uczniami wszystkie narody. Ale to zadanie dla nich w tym pokoju na górze wydawało się tak nierealne i tak wielkie, że raczej byli tam zamknięci za tymi drzwiami. A to, co z tego tekstu jest może takie najwięcej przełomowe, jest to, że Pan Jezus powiedział im, że gdy przyjdzie Duch Święty na świat, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Główną odpowiedzialność za ewangelizowanie tego świata bierze na siebie Duch Święty. I kiedy uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym, to kiedy wyszli z tej izby na górze, to co oni zaczęli opowiadać tym ludziom, którzy tam zbierali się, których było na święta bardzo dużo w Jerozolimie, co im zaczęli opowiadać? Czy przypominali im kazanie na górze Pana Jezusa? To kazanie, które tak bardzo idzie pod skórę? Czy zapraszają tych ludzi i mówią, więc zacznijmy od nowa, zacznijmy spełniać to wszystko, co powiedział Pan Jezus? Było inaczej. Piotr najpierw cytuje proroka Joela o tym, że w ostatecznym czasie wyleje Bóg ducha swojego na wszelkie ciało, ale potem zaraz przechodzi do tego, aby opowiadać, że Jezus był naprawdę Mesjaszem, że ten, którego ukrzyżowali, ten, którego odrzucili, że on naprawdę stał się, był Bożym Synem i jest, dlatego że Bóg zbudził go z martwych, siedzi po prawicy Boga i on jest tym Zbawicielem, tym, którego Bóg posłał na świat, aby uratować każdego człowieka. Jaka była reakcja w tego Jezusa ukrzyżowanego, którego już nie było tutaj na ziemi, którego już nie mogli widzieć własnymi oczami, uwierzyło 3000 ludzi. I myślę, że nikt nie pochybuje o tym, że właśnie to nie Piotr, ale obecność Ducha Świętego sprawiła, że to świadectwo, świadectwo Ducha Świętego przez Piotra przemówiło do tych ludzi i zaczął się nowy okres. Okres, który spontannie napełnia całą ziemię przez 21 stuleci. Kiedy to do każdej tej generacji, która rodzi i przychodzi tutaj na świat, znowu i znowu przychodzi to świadectwo. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, jedyną pomocą. Są tutaj ludzie, którzy pozwolili, aby ich życie było napełnione Duchem Świętym, aby to świadectwo nie było od człowieka do człowieka, ale aby to świadectwo było świadectwem przekonującym właśnie dzięki temu Duchowi Świętemu. Jest jeden bardzo piękny obraz starotestamentowy, który pokazuje właśnie na tą prawdę. Jest to ta scena tego patriarchi Jakuba, starego, sędziwego ojca wielu synów, który przez wiele lat opłakiwał swojego miłowanego syna Józefa. Józefa, który jest obrazem Pana Jezusa w tym Starym Testamencie. Myślał, że nie żyje. A teraz przychodzą synowie z Egiptu i mówią, tato, twój syn Józef żyje. A jak reaguje Izrael? Mówi, nie wierzę wam. Nie wierzę wam. To jest obraz dzisiejszego narodu izraelskiego. Posiadali Jezusa, ale większość tych Żydów, tego narodu izraelskiego nie wierzy, że Mesjasz już był między nimi, a że Mesjasz jest żywy, jest realny, jest i że przyjdzie. Ale potem ten Jakub, Izrael, zwrócił swoje oczy na wozy, które Józef posłał z Egiptu, aby przywiozły tatę do tej ziemi Goszen, żeby tam żył razem z Józefem. I jest napisane w 45 rozdziale Księgi Genezis, że kiedy zobaczył te wozy, ożył w nim duch i zaczął wierzyć, że Józef żyje. Kiedy ludzie zobaczą obecność Ducha Świętego w naszym życiu, wtedy daleko łatwiej, wtedy o wiele więcej ludzi uwierzy w to, że Jezus jest ten żywy Mesjasz, Jezus jest ten Zbawiciel, który może każdemu człowieku nieść pomoc. To nie nasze argumenty, to nie nasze prawdy, to nie te wszystkie przykazania mają udowodnić, że Jezus jest żywy, ale jest to Duch Święty. I dlatego Pan Jezus mówi, że gdy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I popatrzmy, co to znaczy, że ten Duch Święty będzie przekonywał o grzechu. Będzie przekonywał o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Pan Jezus tutaj nie wymianuje różne grzechy, grzechy kłamstwa, czy kradzieży, czy cudzołóstwa. Wymianowywuje tutaj jeden grzech. To jest grzech tego, kiedy człowiek nie wierzy, że Jezus jest Bożym Synem, Jezus jest Zbawicielem każdego jednego człowieka. To jest ten podstawowy grzech, który oddala każdego człowieka od Boga. I Duch Święty przychodzi, aby przekonać nas o tym, że myliliśmy się, że zasmucaliśmy Boga tym, żeśmy temu nie uwierzyli. Mówi też, że Duch Święty będzie przekonywał o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O jakiej sprawiedliwości mówi Jezus? O tej sprawiedliwości, że pomimo tego, że Go fałszywie obwinili, że Go skazali na śmierć, że żądali tego, aby był ukrzyżowany, to Bóg Go wskrzesił z martwych, wziął Go do swojej chwały i uznał Go za sprawiedliwego względem naszych grzechów, względem tego, że ludzie popełniali grzech. I to łączy się właśnie z tym, że tą jedyną sprawiedliwość, która działa na tym świecie, sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, albo przyjmujemy, albo ją odrzucamy. A tą trzecią rzecz, którą czyni tutaj Duch Święty na ziemi, to jest, że przekona świat o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. Wiecie, wszystkie te zamysły szatana, którymi chciał doprowadzić Jezusa do porażki, począwszy od tego, jak kusił go na pustyni, potem, kiedy ci uczeni stawiali mu wiele pytań, aby zdyskredytować, aby go zneschopnić w jego nauczaniu, to wszystko były te różne pokusy ze strony diabła, aby zatrzymać Jezusa w tym posłaniu, które on miał i które wykonał bez reszty. Nie udało mu się to. Jezus przez swoje posłuszeństwo otrzymał wszelką moc na niebie i na ziemi. I szatan przegrał. Był odsądzony. Szatan od samego raju chciał kłamać człowieka, że Bóg gniewa się na niego, że Bóg go ogranicza. Wspomnijcie tylko, w jaki sposób pociągnął Ewę na swoją stronę. Czyż Bóg wam nie odpiera tego, abyście byli jak bogowie? abyście wiedzieli, co to jest dobre i złe? Czy nie chcecie skorzystać? Dlaczego się nie chujecie Bogiem w taki sposób ograniczać? Nie wiecie, co dobre, a co złe. Siągnij na to drzewo, na owoc drzewa poznania i dobrego. Będziesz jak bogowie. I to winie się wszystkimi generacjami. To kłamstwo, kiedy szatan stara się okłamać człowieka, że Bóg posyła tylko sądy na ludzi, że Bóg go nie miłuje, że Bóg go tylko karze, że Bóg nie okazał mu miłość. Kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, był to najwyższy dowód miłości, który jest niespochybnitelny, który nie można podważyć niczym, dlatego że nikt nie ma większej miłości, aniżeli tej, kiedy położy życie za swojego brata. I tak Jezus odsądził szatana. Ta śmierć Jezusa była tym największym buntem przeciwko Bogu. Przecież Jezus to był Bóg. I ludzie zaczęli krzyczeć, niezależnie na tym, czy to byli religijni ludzie, albo to byli ludzie z pogańskich narodów, zgadzali się na to, że trzeba tego człowieka, tego Boga ukrzyżować, umartwić. To był ten wulkan tego największego gniewu, który przez wszystkie te generacje przechodził od raju. I ta wrogość człowieka do człowieka nie jest tak, nigdy nie była tak wielka, jak właśnie ta wrogość, kiedy człowiek postanowił zniszczyć Boga. A jak reagował na to niebo? Duch Święty dzisiaj ogłasza wszystkim, że śmierć Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie jest platformą do naszego nowego życia poświęconego samemu Bogu. Nie jest to wspaniałe? Może nie mówię dzisiaj nic nowego, ale chciałem podkreślić ważność Ducha Świętego, który przyszedł tutaj na ten świat, aby nam to objawić i żeby dla każdej generacji znowu i znowu przypomnieć, jak Bóg zabezpieczył to, żeby Ewangelia nie dogasła, żeby Ewangelia, żeby to życie z Jezusa nie wytraciło się w którejś generacji, ale mogło dalej i dalej napełniać tą ziemię. Aż do czasu, kiedy Pan Jezus, kiedy Bóg uzna za właściwe, żeby On wrócił z powrotem po swój Kościół. Duch Święty ogłasza wszystkim, że możemy przyjąć odpuszczenie i dar Ducha Świętego do swojego życia. Jakie jest nasze posłanie jako posłanie Kościoła? Napisałem sobie taką modlitwę. Duchu Święty, chcę, byś mieszkał w moim życiu, abym nie stracił świadomości tego, co Jezus dla mnie uczynił. Duchu Święty, tylko Ty możesz mi to przypominać. Ty mi to najwłaściwszym sposobem będziesz trzymał tak, aby to nie zewszedniało, ale miało to stale ten szczególny charakter tego, że On pełni tutaj tą rolę. Poddaję się Twojej woli, aby owoce i dary Ducha charakteryzowały moje życie. Poddaję się Twojej woli, aby owoce Ducha, nie moje, ale owoce Ducha i dary Ducha charakteryzowały moje życie. A ta druga modlitwa: Duchu Święty, przygotuj tych, którym mam powiedzieć o tym, kim jest dla mnie Pan Jezus, co dla mnie uczynił. Nie ma mocniejszego świadectwa dla tego świata niż to, kiedy opowiemy im, jak ważną rolę odgrywa Jezus w moim życiu. Kiedy zaczęli opowiadać to apostołowie, to piekło się zaczęło tak gniewać, że wszystkich apostołów oprócz Jana zesłali na śmierć. aby odstraszyć tych dalszych. Ale nie pomogło to. Świadectwo o Jezusie szerzyło się i było tak nakaźliwe, że tych Chrystusowych naśladowców przybywało po dziesiątkach, po setkach codziennie, tak jak dzieje apostolskie nam to opowiadają. Świadectwo o Jezusie. Dopiero później apostołowie pisali listy, w jaki sposób mają żyć ci, którzy przyjęli Jezusa do swojego serca, którzy stali się własnością Jezusa. Ale to świadectwo do świata, które przekonuje, które przynosi tutaj Duch Święty, to jest świadectwo o Jezusie, o zmartwychwstałym, o tym, który umierał za winy całego świata. I to kojarzy się dzisiaj z tą pamiątką. Kojarzy się właśnie w tym względzie, abyśmy na nowo przeżyli, przyjęli tą radość i tą świadomość. Duchu Święty, to Ty mnie przekonałeś. To nie byli rodzice, to nie byli nauczyciele szkółki niedzielnej czy dorostu, ale Ty, Duchu Święty, mówiłeś do mojego serca i przekonałeś mnie o tym, że ten Bóg może być moim Ojcem, że ten Jezus jest moim Zbawicielem, że moje życie jest oczyszczone Jego świętą krwią. Niechby Pan błogosławił tą chwilę, która za chwilę będzie przebiegać, kiedy będziemy przychodzić, aby wziąć ten chleb, który jest przypomnieniem Jego złamanego ciała, i to wino, które jest przypomnieniem Jego świętej krwi, która lała się za mnie, za Ciebie, za każdego i tych, którzy jeszcze temu nie rozumieją, którzy jeszcze to nie przyjęli, ale mogą przyjąć. Niech Pan pobłogosławi tęsknotę po Duchu Świętym w naszym życiu na nowo. Amen.